Za pół minuty wybije 14:07, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Marcin Kosiński, który dzisiejszą audycję realizuje, i Janusz Muński, który ją prowadzi. Witamy Państwa bardzo ciepło. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim dużo o teatrze, o świątecznych i sylwestrowych planach Teatru Osterwy w Gorzowie oraz o pomocy finansowej z Funduszu Wsparcia Kultury dla lubuskich instytucji właśnie kulturalnych. Wywiad z Bartoszem Bandurą, aktorem tegoż teatru imienia Osterwy, a w cyklu Zza kulis zaprezentuje się Państwu aktor lubuskiego teatru z Zielonej Góry z kolei, Robert Kuraś. A ponieważ już za 5 dni święta Bożego Narodzenia, czas niezwykle radosny, ale także czas wspominania tych, którzy w mijającym roku od nas odeszli, będą nam dzisiaj towarzyszyć piosenki w wykonaniu Ewy Demarczyk, wybitnej, charyzmatycznej, legendarnej wokalistki. Te przymiotniki można by jeszcze mnożyć, która zmarła 14 sierpnia tego roku w wieku 79 lat. Na początek piosenka pod choinkę, aby wprowadzić Państwa w świąteczny nastrój właśnie. Wiele instytucji kulturalnych w Polsce już otrzymało bądź otrzyma na dniach długo oczekiwaną finansową pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury, utworzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sportu. Przypomnijmy, że spośród lubuskich instytucji otrzymają je obie filharmonie, gorzowska i zielonogórska, oraz oba teatry. O tym i o planach Teatru imienia Osterwy w Gorzowie na okres świąt Bożego Narodzenia opowie, no i w Sylwestra oczywiście, opowie dyrektor placówki Jan Tomaszewicz.
Czy pieniądze z Funduszu Wsparcia Kultury już wpłynęły na konto Teatru imienia Osterwy?
Jeszcze nie wpłynęły, ale dzisiaj, ewentualnie jutro będą na pewno na koncie, bo otrzymałem potwierdzenie, że zostały wysłane do realizacji. Wróciła umowa podpisana przez ministerstwo, przez Instytut Teatralny. Ten cały projekt został zamknięty i czekamy. Ja myślę, że dzisiaj będą już na koncie pieniądze.
W pierwotnej wersji to było ponad 355 tysięcy złotych.
Mieliśmy 380, bo na tej liście były dwie wersje. To znaczy to był Teatr Osterwy z Lublina i Teatr Osterwy z Gorzowa. Nie podawano nazwy miast.
Czy ta suma pieniędzy jest w stanie zaspokoić potrzeby teatru w okresie pandemii? Bo wiadomo, że straty są olbrzymie. A jeżeli nie może, to w jakiej części je zaspokoi mniej więcej?
Ja w tym okresie od marca do dnia dzisiejszego preferuję takie powiedzenie: uśmiechajmy się i cieszmy się z tego, co mamy. Więc te pieniądze, które otrzymaliśmy, starczą nam na przetrwanie i jesteśmy szczęśliwi, że otrzymaliśmy takie wsparcie i że ludzie mogą otrzymać środki finansowe, które...
No właśnie, powiedziałeś ludzie, na co te pieniądze zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności?
Cały projekt, który składaliśmy na te pieniądze, były przeznaczone na zasoby ludzkie. Więc wszystkie pieniądze są wydatkowane na realizację spektakli, to znaczy na dwa spektakle, które zrealizowaliśmy w tym czasie, w Świecie Nasz i Opowieść Wigilijna. I wszystkie spektakle, które zrealizowaliśmy online, w internecie, zostały przeznaczone na honoraria dla pracowników teatru i dla realizatorów.
Wymieniłeś dwa spektakle. Niedawna była premiera online spektaklu opartego na piosenkach Marka Grechuty w reżyserii Artura Barcisia. W święta możemy się spodziewać premiery opowieści wigilijnej. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć, na temat internetowej aktywności Teatru imienia Osterwy?
Tak, no my jesteśmy w internecie od kwietnia. Cały czas cyklicznie realizowaliśmy pokazy naszych spektakli za darmo, bez kodowania. I to robimy do tej pory. Po to dostaliśmy pieniądze z ministerstwa, żeby zapłacić aktorom jak za spektakl grany w teatrze. Wcześniej, dzięki pieniądzom, które otrzymaliśmy od prezydenta Jacka Wójcickiego i od zarządu i radnych, mogliśmy zagrać taki cykl spektakli Miasto Mieszkańcom. Teraz mieliśmy bajkowe spotkania mikołajkowe. Cykl tych bajek, które były realizowane i które były grane przez okres tuż przed 6 grudnia, jeszcze 20 gramy Królowe Śniegu, też otrzymują pieniądze aktorzy, którzy występują w tych spektaklach. To są te środki finansowe, które otrzymaliśmy z ministerstwa, żeby można było zapłacić za tantiemy i dla aktorów, którzy występują w tych spektaklach. Z tych pieniędzy wspieramy kolegów, którzy są poza naszego teatru, a którzy brali udział, byli na umowach zlecenie, na umowach o dzieło. W przypadku Ani Iberszer, która i Piotrka Woźniaka, którzy tańczyli w spektaklu Tango Piazzoli, zrealizowaliśmy taki projekt, ponieważ Sylwester będzie w tym roku takim wieczorem wyjątkowym i będziemy spędzali go w domu. Chcieliśmy, żeby ta wspaniała para taneczna zrobiła taki projekt i zrealizowaliśmy nagrania, gdzie 30 udostępniamy na naszej stronie internetowej na YouTubie lekcje tańca tango. Przed dzień wieczoru sylwestrowego możemy 30 grudnia sobie poćwiczyć, przypomnieć sobie, jakie są kroki do tanga i pobawić się troszeczkę. Natomiast pierwszego chcemy, żeby wspólnie mieszkańcy Gorzelowa sobie składali życzenia i poprzez YouTube'a, na naszej stronie internetowej, na Facebooku ludzie mogą sobie składać życzenia. Nasi aktorzy będą czytali te życzenia i będziemy składać życzenia poprzez piosenki, które były realizowane w naszych spektaklach, będą śpiewać nasi aktorzy.
To jeszcze prezent pod choinkę dla widzów Teatru Osterwy, czyli opowieść wigilijna.
Tak, jest. 27 grudnia chcemy ten spektakl zaprezentować nam też na naszym kanale.
Czego należałoby życzyć pracownikom Teatru Osterwy na święta Bożego Narodzenia roku 2020?
Mieliśmy bardzo intensywny okres. Pracowaliśmy bardzo ciężko, bo realizowaliśmy dwa projekty. Naszym pracownikom życzę wypoczynku, bo należy im się, żeby te święta były spokojne.
To te życzenia składamy od słuchaczy Radia Zachód.
My też słuchaczom Radia Zachód życzymy pięknych chwil, życzymy wszystkiego najlepszego i mimo wszystko, żeby gdzieś była ta przerwa w słuchaniu radia i był czas, gdzie będzie można znowu ponownie przyjść zarówno do Teatru Zielonogórskiego, jak i do Teatru Gorzowskiego. Życzę tego Państwu z całego serca.
Ta rozmowa była nagrywana w czwartek, tak więc te pieniądze z Funduszu Wsparcia Kultury już powinny być na kontach obu lubuskich teatrów. A teraz znowu wracamy do Ewy Demarczyk. Grand Vals Brillant, słowa Julian Tuwim, muzyka Zygmunt Konieczny. O Bartoszu Bandurze, pochodzącym z Drezdenka aktorze teatru imienia Juliusza Osterwy w Gorzowie, nieraz już w naszej audycji wspominaliśmy w kontekście jego planów związanych z uzyskanymi stypendiami. Właśnie z jednym z tych stypendiów były związane plany wyjazdu do Nowego Jorku na prowadzone tam warsztaty teatralne, ale ten wyjazd musiał zostać odłożony w związku z pandemią na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jednak następny projekt aktora i związane z nim stypendium z kolei ministra kultury i dziedzictwa narodowego na pewno do skutku dojdzie, ale o tym już w materiale przygotowanym przez Adama Króla.
Dziś rozmawiamy o twoim najnowszym projekcie, który będziesz realizował, który zrealizowałeś w sumie już w teatrze w Gorzowie Wielkopolskim pod nazwą Schować wokół. Skąd taka nazwa w ogóle?
Schować wokół to fragment, jeden z wersetów wiersza Zbigniewa Herberta. Dla tych, którzy będą ciekawi, to zachęcam do odszukania całości treści, jeżeli chodzi o ten wiersz. I to był taki tytuł, fragment, który bardzo mnie zaciekawił. Potraktowałem go dość dosłownie i był takim punktem wyjścia do tego projektu.
Opowiedz parę słów o samym projekcie. Czy skąd jest pomysł, skąd inspiracja, już wiemy. Dlaczego Zbigniew Herbert? Czy dlatego, że przez krótki okres był kierownikiem literackim w teatrze, w którym pracujesz?
Tak, między innymi dlatego bardzo mnie zaciekawiła ta historia, że x lat temu w Gorzowie był ktoś taki jak Herbert, tym bardziej w teatrze, w którym ja mam teraz zaszczyt i okazję pracować. Oprócz tego zainspirowałem się też historią, jaką ówczesny reżyser Teatru Osterwy, czyli Tadeusz Byrski, prowadził korespondencję z Witoldem Lutosławskim i zlecił Lutosławskiemu napisanie muzyki do komedii. I ta muzyka, zapis nutowy, fragment dokładnie został odnaleziony i znajduje się aktualnie w Archiwum Byrskich w Bibliotece Akademii Gorzowskiej. Gdzieś te dwie postaci, czyli Herbert i Lutosławski, gdzieś przewinęły się przez Gorzów i ja sobie pomyślałem, co by było, gdyby spotkały się naprawdę. Gdyby w jednym czasie i w jednym momencie świecie doszło do konfrontacji literatury Herberta i muzyki Lutosławskiego.
To ciekawe połączenie, poza tym niesamowita ciekawostka, jeżeli chodzi o postać Lutosławskiego, że tutaj również ten wielki kompozytor miał mały udział w działania artystyczne w Gorzowskim Teatrze.
Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, bo tym bardziej, że to był utwór, czy jest utwór Lutosławskiego, który wówczas był traktowany, czy jest traktowany jako dość współczesne i awangardowe podejście do komponowania muzyki, a tym bardziej teatralnej. No i odczytanie tego utworu po latach, wykorzystując go dalej w tych przestrzeniach teatralnych, jest równie ekscytujące, jak pewnie było wtedy.
Wróćmy jeszcze do samego projektu, który zresztą zrealizowałeś w ramach stypendium twórczego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Kogo zaangażowałeś do tego projektu?
Do udziału w tym 3-miesięcznym projekcie zaprosiłem wszystkich tych, którzy chcieliby pójść razem ze mną, brnąć w przygodę, jaką jest teatr plastyczny, teatr tańca, teatr ruchu, teatr fizyczny, taki, gdzie myślimy obrazami i nie ukrywam, że to jest moje myślenie o teatrze, że to jest mój punkt widzenia i to, jak ja odczuwam teatr. No i utworzyła się grupa ochotników. Są to ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z teatrem, jak i ci, którzy wcześniej gdzieś pracowali z ruchem czy z tańcem. Taka grupa indywidualistów zebrała się pewnego dnia w teatrze i ruszyliśmy w nieznane.
I co takiego ciekawego wyszło z tego?
No na pewno samo zderzenie tych ćwiczeń, które proponuję, ponieważ oprócz tego, że nauczałem wybranych technik, czy to taniec współczesny, między innymi też właśnie były ćwiczenia takie, które ja gdzieś jeżdżąc po świecie sam się ich nauczyłem i teraz próbowałem je pchnąć dalej. No i zestawienie tych kilku ćwiczeń w wykonaniu osób sobie bliżej nieznanych spowodowało, że budziły się w nas drzemiące z pewnością od dawna pokłady, czy to energii, czy pokłady emocji, które gdzieś okazuje się znajdują swoje ujście. A my, żeby to ubrać konkretną formę, to obraliśmy właśnie sobie za punkt wyjścia, jak wspomniałem wcześniej, Herberta i Lutosławskiego, czyli wybrane przeze mnie fragmenty, wybrane wiersze, wybrane utwory muzyczne i w tym momencie okazało się, że czymś pomiędzy literaturą, a pomiędzy dźwiękiem, że tym czymś jest ciało, że tym czymś jest ruch. To był dla nas kierunek, który sobie obraliśmy, czyli ruch przestrzeni i staraliśmy się odnaleźć to, co jest pomiędzy słowami Herberta, gdzieś zapisane, czy gdzieś pomiędzy nutami. I wyszła nam z tego bardzo ciekawa historia. Okazuje się, że poszliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, w nieznane. Tym nieznanym okazały się emocje, z którymi czasami boimy się utożsamiać. I ta tożsamość okazała się tak silnym i ważnym problemem, że postanowiliśmy, aby nasz projekt był właśnie o tym, aby opowiadać o tożsamości, czym jest tożsamość, tym bardziej w dzisiejszych czasach, albo czym jest brak tej tożsamości, jak można sobie z nią radzić.
Zapowiada się bardzo interesująco, a wydaje mi się, że jeszcze takim smaczkiem, który zdradziłeś tuż przed tą rozmową, to, że do tej realizacji zaprosiłeś również wybitnego polskiego aktora Jana Peszka.
To było takie moje skryte marzenie, by w tym projekcie, w tym stypendium twórczym ministra kultury i dziedzictwa narodowego znalazł się już nie tyle mój profesor, mój nauczyciel, mój mentor, ale dziś mój serdeczny przyjaciel i osoba, z którą wspólnie miałem okazję występować, właśnie Jan Peszek. Nie jest to, jak już sam zaznaczył, jego ulubiony nurt poezji, mam tutaj na myśli Herberta, ale bardzo zgodził się na to, by mnie wesprzeć w tym projekcie, by mi pomóc. I będzie jawił się Jan Peszek w spektaklu jako taki skryty przewodnik, jako taka niedopowiedziana postać, która gdzieś towarzyszy zarówno widzowi, jak i osobom występującym. Więc to jest na pewno bardzo duży smak tego przedstawienia, tego projektu. No a oprócz tego też zaprosiłem trzech muzyków. Wszyscy pracowali niezależnie i każdy z nich dostał ode mnie fragmenty utworów Lutosławskiego wybrane przeze mnie, które mnie najbardziej dotykają, mnie najbardziej inspirują, i każdy z nich dokonał rekompozycji tych utworów, więc będzie spojrzenie na Lutosławskiego od strony różnych muzyków i efekty są piorunujące.
No to jestem bardzo ciekaw, jak one wybrzmią podczas spektaklu, a powiedz mi, a ten fragment odnaleziony w archiwach to również został wykorzystany do spektaklu?
Aktualnie dzięki uprzejmości Biblioteki Głównej Akademii Gorzowskiej mam dostęp do tych nut. Chcę zaangażować do mojego dobrego znajomego, który jest flecistą. Chciałbym, aby on wykonał, ponieważ jest to utwór na flet solo, chciałbym, aby on ten utwór wykonał, żeby wybrał najbardziej interesujący fragment jego zdaniem, bo to musi być też osobiste dla tego muzyka. To nie może być tylko odtwórcze. To musi być coś, co będzie zawierało również emocje danej osoby, w tym przypadku realizatora, jakim jest muzyk. I jak już ten muzyk wybierze sobie fragment, który jego zdaniem jest najbardziej ciekawy, bądź intrygujący, bądź taki, który go najbardziej pochłania, no to ten fragment zostanie współcześnie i oryginalnie zaaranżowany przez tego muzyka i na pewno w spektaklu się znajdzie.
No to zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo obiecująco ta premiera. Powiedz nam, kiedy możemy się spodziewać właśnie wystawienia tego projektu, tej sztuki na scenie Teatru w Gorzowie?
Oryginalnie pracowaliśmy od września do końca listopada włącznie, gdzie oprócz nauki poszczególnych technik, czy kompozycji, czy tworzenia scenariusza i dramaturgii, aż do prac scenicznych, mieliśmy mieć premierę z końcem listopada, ale premiera po konsultacji oczywiście z Departamentem w Ministerstwie Kultury może odbyć się nieco później, stąd ja nie chciałem wchodzić w działania online, nam zależy na żywym widzu, nawet jeżeli będzie to minimalna liczba odbiorców. Planowany wstępny termin premiery spektaklu Schować w oku to ostatni weekend stycznia 2021.
Zaczekamy tylko na poprawę sytuacji epidemiologicznej w Polsce, jak najszybciej po to, żeby zobaczyć i usłyszeć również spektakl w wykonaniu Twojej grupy.
Fajnie, bardzo dziękuję.
Pocałunki do wiersza Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. A teraz cykl Zza kulis, w którym prezentujemy Państwu sylwetki aktorów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. I w tym cyklu dzisiaj gościem będzie Robert Kuraś, który zaznaczył swoją obecność na zielonogórskiej scenie kilkoma już świetnymi rolami, między innymi w spektaklu Ach, Odessa Mama, gdzie zagrał główną rolę Beni Krzyka w Księżniczce na opak wywróconej albo w Zielonym Gilu Tirso de Moliny. A te dwa ostatnie przedstawienia Robert Kuraś również reżyserował.
Który to już sezon pracy twojej w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze?
Szósty. Pierwszym przedstawieniem była Ach, Odessa Mama w 2014 roku.
I przejechałeś tutaj do Zielonej Góry na zaproszenie Jana Szurmieja, reżysera spektaklu Ach, Odessa Mama, no i na zaproszenie, co się rozumie, dyrektora Roberta Czechowskiego. Co skłoniło młodego aktora, którym jesteś, do tego, żeby przyjechać 500 kilometrów od Warszawy, Mekki aktorstwa polskiego, zwłaszcza aktorów młodych, bo w Warszawie są castingi, w Warszawie są seriale. Co cię do tego skłoniło?
Znaczy, głównym powodem i chyba najważniejszym była miłość do teatru i chęć występowania w teatrze. Nie tylko jako tancerz i nie tylko jako akrobata, bo to raczej w Warszawie w teatrze nie miałem zbyt wielu okazji zagrać głównych ról, takich jak tutaj, więc to było takim głównym powodem, ponieważ to była chęć po prostu rozwoju. To oczywiście wiązało się z zerwaniem znajomości, wielu kontaktów, ponieważ to praca aktora to nie tylko teatr, ale również i dubbing, który był tak na dobrą sprawę takim jednym z moich głównych źródeł utrzymania. Ale tak samo jeszcze poza tym uczyłem w szkole teatralnej gimnastyki. To też to było takie moje chyba taka baza główna, której się trzymałem i na której mi tak zależało. I to chyba zerwanie ze szkołą było chyba takie najcięższe.
Nie żal ci tego?
Nie, teraz w ogóle nie. Teraz myślę, jeju, co ja sobie wtedy myślałem? Dlaczego czego mi na tym zależało? Kiedyś miałem takie poczucie, że chciałem nauczać, że tyle mam teraz tu do przekazania. Ale no, gdzie ja w tym, tyle, mając tyle lat, będąc, nie wiem, no, 3-4 lata w zawodzie, to co ja mogłem wiedzieć, kogo ja mogłem czegoś nauczyć? Ja teraz nawet mi to przeszło. Wydaje mi się, że ja nie mam nic do powiedzenia i szczerze mówiąc, nawet taki nie mam takiej ochoty kogoś nauczać.
Nie, no nie przesadzajmy. Powiedz mi, a skąd wzięła się twoja taka wielka sprawność fizyczna? Poświęcałeś temu dużo czasu?
To się wzięło tak na dobrą sprawę z tego, że jak byłem już na 4. roku, to w moim odczuciu wydawało się, że jeżeli będę potrafił salto skakać i na przykład reżyser jakiś zobaczy, że jest aktor, który skacze salto, to ja sobie myślałem, no to przecież na pewno go będą chcieli brać, na pewno będą go chcieli angażować, przecież to jest właśnie, to jest szereg możliwości, musicale, ale i nie tylko. I myślę, no co za sprawny aktor, na pewno takiego będę chciał mieć w zespole. Co się okazało, no, mrzonką i dużo się na tym przejechałem i spotkałem się właśnie z wieloma rozczarowaniami, że ponieważ nikt tego jakoś nie chciał docenić.
No ale mówi się, że sprawność fizyczna raczej aktorowi nie przeszkadza, zwłaszcza aktorowi w twoim wieku.
No nie, no tylko nie wiem, na czym to polegało. Po prostu ja chciałem po prostu się tego nauczyć, bardzo mi się to podobało i czerpałem oczywiście z tego jakąś korzyść, również materialną, wiadomo, ale po prostu jakoś sam do siebie jeszcze w tym wieku byłem młody, fajnie było być sprawnym, robić takie rzeczy, których tam niewiele ludzi potrafi, więc to było po prostu przyjemne.
Ja rozumiem, że teraz nie przykładasz do tego aż takiej wagi jak wtedy.
Nie. Znaczy wiadomo, że to, co się nauczyłem, to, co moje ciało już zapamiętało, no to wiadomo, że to już zostało i że to jest, ale już to nie jest jakby takie ważne. Nie wydaje mi się to najistotniejszą rzeczą dla aktora. Znaczy wiadomo, że ciało jest bardzo, bardzo ważne, ale to takie umiejętności, one już wykraczają trochę poza sferę artystyczną, taką w sensie, nie wiem jak to wyrazić. No po prostu uważam, że to nie jest aż tak istotne. To jest potrzebne oczywiście dla aktora, dla rozwoju, tylko...
Tylko nie najważniejsze.
Tylko, że to jest po prostu niewykorzystywane. To jest wykorzystywane właśnie tylko w teatrach takich rozrywkowych, w teatrach...
Muzycznych?
W teatrach muzycznych, tak. To jest potrzebne, ale w takim teatrze dramatycznym to aż tak tego nie wymagają. To nie ma nawet gdzie tego użyć za bardzo. Nie ma na to miejsca. Po prostu więc ta sprawność fizyczna jest, ma po prostu swoje miejsce, ale nie w teatrze dramatycznym, tak mi się wydaje. Że nie jest takie konieczne w teatrze dramatycznym.
To teraz trochę z innej dziedziny. Całe życie chciałeś być aktorem?
Nie. Diderot powiedział, że aktorem się zostaje nie z wyboru, lecz z rozpaczy.
Więc, to znaczy co?
Że to nie jest właśnie kwestia wyboru, ale kwestia ratunku. O tak powiedział, tak, że to jest kwestia ratunku. Ja całe życie, znaczy swoje młodzieńcze lata, nie wiedziałem, co ja chcę robić. Ja nie miałem zielonego pojęcia, po prostu stanąłem, miałem mieć maturę za 2 lata i moja mama się mnie spytała, synu, a co ty chcesz robić w życiu? I taki pierwszy raz ktoś mi zadał takie poważne pytanie z... Nie wiem, może aktorem, bo tu koledzy mówią, że to taki, że to może się nadaje, że to może bym się nadał do tego i to stąd. Ja nie miałem żadnych myśli związanych z tym. Nawet jak szedłem do szkoły teatralnej, to ja w ogóle nie myślałem o czymś takim jako sławie albo o czymś takim. Ja w ogóle po prostu byłem młody, głupi i nie miałem żadnego pojęcia w ogóle, co to jest. I tak jakoś tak.
Ty skończyłeś, zdaje się, szkołę średnią, z tego co słyszałem, która raczej nie predestynowała do tego, żeby podjąć studia w Akademii Teatralnej, prawda?
Tak, to znaczy, tak, ponieważ ja mam dyplom również technologa robót wykończeniowych, tak. Nie miało to za wiele wspólnego, chociaż może w jakimś sensie jakaś wykończeniówka.
Słuchaj, to jest bardzo cenne w obecnych czasach pandemicznych, kiedy aktorzy mają za dużo do pracy. Czyli od dzieciństwa nie marzyłeś o tym, żeby zostać aktorem?
Nie, w ogóle o tym nie myślałem, nie zastanawiałem się nad tym. Po głowie chodziły inne rzeczy, żeby tam jakieś dziewczyny poderwać, żeby mieć jakieś pieniądze, pójść się zabawić, ale żeby coś poważnie do czegoś. Ja wiedziałem, że jak nie dostanę się do szkoły teatralnej, to po prostu pójdę do wojska. No ale się dostałem i jakoś tak...
Za pierwszym razem.
Tak. Znaczy miałem miłość do teatru, po prostu zakochałem się po prostu. To było naprawdę czarujące, magiczne i po prostu ta magia jest... Tak mną zawładnęła już i jeszcze wcześniej. No a jeszcze jak już poznawałem po prostu to od kulis i no to po prostu ta magia, ta miłość do teatru rosła.
Trafiłeś do Zielonej Góry, jak wtedy oceniłeś Teatr i Miasto? 6 lat temu.
Bardzo fajnie. Trafiłem jak śliwka w kompot, grałem główną rolę, byłem na gościnie i trochę mi było ciężko, trochę się stresowałem. Przyjąłem maskę takiego twardziela.
Które przedstawienie wspominasz w swoim artystycznym życiu najlepiej?
Ja ciebie też, z Lechem Mackiewiczem. Znaczy, ono w sumie było dla mnie najważniejsze pod tym względem, ponieważ przez 5 lat, jak byłem w Warszawie, to raczej to były takie klęski i porażki właśnie artystyczne i taki zawód. Więc po prostu jak przyjechałem tutaj, że w końcu zaczynał ktoś ze mną rozmawiać, poczułem się ważny, nie czułem się niczym skrępowany, taka współpraca, otwartość i to po prostu zbiło całą tę skorupę tej takiej mojej goryczy i zgorzknienia. I to było bardzo uwalniające, to było coś magicznego, to było naprawdę cudowne spotkanie.
To znaczy, że zawiodłeś się na Warszawie?
Raczej zawiodłem się na sobie, na moich oczekiwaniach, na moich wyobrażeniach o tym zawodzie. Po prostu miałem wtłoczone pewne jakieś idee, ideały, które po prostu okazały się fałszywe i to tak na dobrą sprawę ja sam siebie oszukałem. Nie Warszawa mnie, tylko ja sam siebie.
A kto w twoim zawodowym życiu wywarł na ciebie największy wpływ?
No to jest kilka osób, to nie ma tak, że jest jedna osoba, to jest kilka osób po drodze. No pierwszą osobą to była pani Alicja Jechiewicz-Schmidt i pan Stefan Schmidt. To są aktorzy, którzy mnie przygotowywali, ja występowałem z nimi jako amator w zawodowym teatrze. To był ten pierwszy kontakt z teatrem, to był ten pierwszy świat dotknięcia teatru. I ten pierwszy świat tego teatru jest chyba najważniejszy. A potem w szkole to Wiesław Komasa profesor i profesor Mariusz Benua, to oni zdecydowanie takie odcisnęli mocne piętno na mnie.
A co uważasz za swój największy sukces w życiu? To niekoniecznie musi być sukces zawodowy.
Poznanie Kingi Górskiej, to jest moja narzeczona. To jest chyba największy sukces. No i dziecko, ale to ja wiem, czy dziecko. Wiadomo, że się cieszę, ale to nie można chyba nazwać sukcesem, ale chyba takim tym, to tak, że poznałem Kingę Górską.
Co robisz najczęściej po pracy?
Najczęściej po pracy gotuję, bo bardzo lubię gotować, więc chyba to jest, co najczęściej robię, bo codziennie gotuję obiad. Nawet jak przyjeżdżam do Kingi rodziców na wieś, to też oni chcą, żebym dla nich gotował i to jest takie motywujące, to znaczy, że im smakuje.
A co będzie z Robertem Kurasiem za 5 lat?
No, będę dyrektorem Lubuskiego Teatru. Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że... Znaczy, że... Wyreżyseruję jeszcze tutaj jedną sztukę.
Czego byś sobie życzył? Czego inaczej? Czego należałoby tobie życzyć?
Zdrowia? Zdrowych kolan?
Zdrowych kolan.
Tak, zdrowych kolan. Nie wiem, czego ja sobie życzę, ale nie wiem, kto mi może coś życzyć.
A możesz zdradzić?
No, żeby się jakoś tak uspokoić, może być bardziej cierpliwym. Tak, chyba żeby się nauczyć być bardziej cierpliwym.
Kulturalne Lubuskie.
Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Jerzy Kossak, Hilary Kossak, Magdalena Samozwaniec, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Zofia Kossak-Szczucka, Karol Kossak, Leon Kossak i wymieniać można by jeszcze bardzo, bardzo długo. Kossakom, rodzinie legendarnej i niezmiernie dla kultury polskiej zasłużonej. I ostatniej publikacji na temat tej rodziny poświęcił swój dzisiejszy felieton Andrzej Pieszchała.
Joanna Jurgała-Jureczka, Kossakowie Tango. Dziś spieszę z niejaką przyjemnością wypełnić ubiegłotygodniową zapowiedź, jednocześnie kontynuując sentymentalny, tradycyjny, zgoła rekonstrukcyjny wątek niezwykłej rodziny Kossaków. Rodziny, której zasług dla rodzimej kultury przecenić niepodobna, a której dzieje upodobała sobie autorka dzisiejszej powieściowej biografii Joanna Jurgała-Jureczka. Warto przypomnieć, że opublikowała ona kolejno między innymi Zofię Kossak, opowieść biograficzną, Kobiety Kossaków i omawianą tu ledwie tydzień temu książkę Kossakowie Biały Mazur. Przeciętny nawet konsument kultury łacno przecież skojarzy ten ród malarzy Juliusz, Jerzy i Wojciech oraz pisarek wspomnianej Zofii oraz Marii Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec, choć akurat tango koncentruje się na prawdopodobnym romansie malarza Wojciecha z żoną Ferdynanda Hesika, czyli krakowskiej bohemie poniekąd, a wszystko to na tle tej uwodzicielskiej epoki zwanej fin de siècle lub z Polska młodą Polską właśnie. Zatem w telegraficznym skrócie. W 1908 roku w krakowskiej pracowni Wojciech Kossak zaczął malować portret Zofii z Lewentalów żony Ferdynanda Hesika, literata i wydawcy. Historia jednego z najgłośniejszych i najdłuższych romansów artysty jest punktem wyjścia opowieści intrygującej i pełnej namiętności, snutej na tle niespokojnego czasu przełomu wieków. Stary świat się kończył. Jedni popełniali samobójstwa, inni szukali nowych podniet. Na scenie pojawiają się zamiłowani w historii Kossakowie, rodzina Lewantów, zasymilowanych Żydów i spolonizowani Niemcy, Hesikowie. W tle zaś Sienkiewicz, Zapolska, Kazimierz Przerwa, Tettmajer, Dagny Przybyszewska, Rejmont, Wyspiański, Aksentowicz i Przybyszewski oczywiście. Poznajemy ich od strony, której nam w szkole nie odsłaniano. Słabostki i małości bohaterów nie odbierają im znaczenia, jakie odegrali w naszej historii. Krzysztof Masłoń zatytułował swoją recenzję tej książki aluzyjnie zgoła – W górę serca. Natomiast Piotr Legutko napisał o niej tak oto. Ta książka przypomina modne dziś rekonstrukcje starych taśm filmowych. Zachowując autentyczność, nabierają one ciała, zmysłów, ostrości, kolorów, czasem dźwięków. Znika bariera czasu. Podobnie rzecz ma się z tangiem. Bohaterowie są jak najbardziej prawdziwi. Historia utkana jest z listów wspomnień nieznanych prób literackich, bezpruderyjnych, namiętnych, szalonych, jak ich życie. Bo takie to były czasy. Tango zaczyna się tam, gdzie zazwyczaj kończą się opracowania historyków i badaczy epoki. Koniec cytatu. A na koniec jeszcze słowo o moim przyjacielu Janie Grzegorczyku, pisarzu i redaktorze w wydawnictwie Zysk i SK, który obydwie te książki zgrabnie redagował, ale nade wszystko zwrócił na nie moją uwagę. Bardzo dziękuję. A ja ich lekturę serdecznie polecam uwadze Państwa, ale też pod choinkę, na zimowe wieczory i dalece nie tylko. Joanna Jurgała-Jureczka, Kossakowie Tango, wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, 2020 rok.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Kulturalnym Lubuskim. Dzisiaj Marcin Kosiński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Moicki, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę, a ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia, to pozwolą Państwo, że w imieniu zespołu przygotowującego Kulturalne Lubuskie będę życzył Państwu teraz wesołych, szczęśliwych, radosnych, no i oczywiście kulturalnych świąt Bożego Narodzenia. Spotkamy się ponownie w drugi dzień świąt, 26 grudnia o stałej porze, w sobotę. Dziękujemy Państwu za uwagę, do zobaczenia i Ewa Demarczyk.